środku dnia.
W środku dnia witają Mariusz Siuda, realizujący program, przy mikrofonie Tomasz Jędraszczak. Kolejny dzień wojny na Ukrainie i od poprzedniej środy o tej porze łączymy się z Ukrainą, spoglądamy w stronę Ukrainy i nawet znajdujemy tam dzisiaj lekki uśmiech. Sandra Soluk rozmawia z Marią Stypańską, mieszkańską w Przedmieść Kijowa, która mówi o wojnie z perspektywy zwykłego człowieka.
Czuję się okej.
Oh my gosh, I can hear.
Ojej, czy ja słyszę uśmiech w twoim głosie? Chyba tak. Przez ostatnie 3 dni jest trochę ciszej. Oczywiście czasami słychać wybuch, ale angażujemy się w pomoc, żeby o tym nie myśleć.
We're trying to help the other people and actually not to think all the time about it.
Pomagasz innym? Staram się, jest ciszej, nie musimy być tyle czasu w piwnicy. Mam Wi-Fi. Łączę ludzi, tych, którzy szukają pomocy przy wyjeździe z Kijowa czy Czernichowa. Szukam im transportu. Niedużo, ale zawsze coś. Pisałaś mi wcześniej, że naprawiłaś boiler. Jak? To ciekawa historia. Sklepy są oczywiście zamknięte. Wielu specjalistów wyjechało. Więc przez przyjaciół znaleźliśmy człowieka. Nawet nie wiem, co to za miejsce. Jakieś miasteczko w zachodniej Ukrainie. I on znalazł człowieka w Kijowie. Tamten w ogóle chciał nam za darmo to naprawić. Pojechaliśmy do niego z przyjacielem autobusem, po raz pierwszy taki wyjazd od początku wojny. Wzięliśmy zepsutą część i on ją naprawił. To taka mała rzecz, ale dużo zmieniła. Jestem szczęśliwa, bo znowu mam ciepło w domu.
We have a lot of collections here in Poland.
Dużo zbiórek mamy w Polsce. Zbieramy zabawki, leki, jedzenie dla Ukrainy.
Yes, thank you so much.
Tak, wiem, dziękuję. Ach, wiesz, czyli to naprawdę dociera. Oczywiście, wielu wolontariuszy w Polsce jest w kontakcie z Polakami. Mój syn jest w Polsce i tam też pomaga.
I have two friends now, which are.
Dwójka moich najbliższych przyjaciół też już wyjechała do Polski z dziećmi, zostali przyjęci w polskim domu. Jesteśmy wdzięczni, naprawdę. Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi. Chciałabym też poprosić Polaków, bo tych imigrantów będzie więcej. Są miasta, z których nie można uciec, nie da się ewakuować ludzi, ale mam nadzieję, że do tego dojdzie w końcu. Jeśli macie możliwość kogoś ugościć, proszę, zróbcie to. Bardzo to doceniamy.
We really appreciate it so much and I hope it will change our.
Mam nadzieję, że nasze nieporozumienia z przeszłości znikną i od tego momentu Ukraina i Polska pójdą razem jako przyjaciele.
Tak mówi Maryna Stypańska, mieszkanka Przedmieść Kijowa w rozmowie z Sandrą Soluk. Ta rozmowa sprzed dosłownie kilkudziesięciu minut. Jak słyszeliśmy apel, kto może ugościć, to niech ugości. Od 24 lutego, czyli od początku agresji Rosji z Ukrainy do Polski przyjechało już w tej chwili ponad 1 000 000 uchodźców, informuje Straż Graniczna. Wczoraj o 20 liczba uchodźców z Ukrainy, która przybyła do Polski, przekroczyła 1 000 000 osób, tak podali urzędnicy Straży Granicznej. Funkcjonariusze straży. W sobotę granicę z Polską przekroczyło 129 tysięcy osób z Ukrainy. W niedzielę ponad 142 tysiące. Według stanu na poniedziałek rano, czyli na dzisiaj rano, w Polsce było już nieco ponad 1 067 000 Ukraińców i Ukrainek, którzy uciekli przed wojną, a jak wskazuje Straż Graniczna, ruch na granicy rośnie. Był taki moment, że na chwileczkę po kilku dniach zmalał, ale teraz rośnie. No i jest to, proszę sobie wyobrazić, najszybszy eksodus uchodźców w tym stuleciu. To wprost mówi Organizacja Narodów Zjednoczonych, to sami widzimy na własne oczy. Najszybszy eksodus, właściwie już mówimy o milionach, bo ten 1 000 000 przekroczyliśmy w Polsce, a przecież nie tylko do Polski, choć głównie przemieszczają się ci, którzy uciekają przed wojną na Ukrainie. Pierwsza pomoc, pierwszy kontakt, to wszystko, co służy wsparciu w pierwszym kontakcie, wsparciu psychologicznemu, zorganizowaniu zakwaterowania, zakwaterowania, nocleg, żywność, to także niezbędne wsparcie materialne czy zaopatrzenie medyczne, to wszystko, co natychmiast otrzymują ci, którzy przekraczają granice. No ale musimy patrzeć w przyszłość, także średnio i długoterminowo, w przyszłość pomocy już coraz bardziej przemyślanej, zorganizowanej, przygotowanej. Już wiadomo, że pomoc Ukraińcom, którzy uciekli do naszego kraju i wciąż przybywają, no, będzie trwała długo. To nie będą tygodnie. To być może nie będą miesiące, może to będą lata. O tym także dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ksiądz Marcin Janecki.
Na pewno potrzeba nam porządnego systemu takiego dotyczącego poszukiwania pracy, bo to ludzie już pytają, przychodząc nawet i do punktu rejestracyjnego na targi, że potrzeba pewnie też ofert pracy, które mogą odpowiedzieć jakoś na zapotrzebowanie tych, którzy są już też w Polsce. Równolegle też potrzeba systemu dotyczącego pomocy dzieciom. Myślimy już nawet na bieżąco o otwarciu takiej świetlicy popołudniowej, czy też od rana też działającej tutaj w naszym mieście dla dzieci z Ukrainy, które już są też w Poznaniu, są też w różnych miejscach, czy to u rodzin, czy w naszych ośrodkach, która mogłaby właśnie zapewnić im jakieś też zajęcia dla dzieci, oczywiście prowadzone przez opiekunów i nauczycieli.
A państwo wiedzą, że do Polski przyjechały przede wszystkim mamy z dziećmi i no, ojcowie zostali na Ukrainie, żeby walczyć. Mało tego, sporo tych, którzy byli i pracowali w Polsce, opuszczają nasz kraj, wyjeżdżają, już wyjechali do ojczyzny. No, żeby kobiety mogły w ogóle myśleć o jakiejś pracy, to muszą mieć też zapewnioną opiekę dla dzieci. Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ksiądz Marcin Janecki.
Tych działań jest bardzo dużo rzeczywiście i powoli staramy się jakąś taką siatkę tych działań stworzyć. Przy współpracy też właśnie i z dyrektorami szkół, czy przedszkoli, świetlic, żeby rzeczywiście te miejsca powstawały i aby pomóc im w ten sposób tutaj wejść w to nasze środowisko. Mamy kontakt ze szkołami, gdzie będą przyjmowane dzieci, tak samo też i przedszkola. Nasza przedszkola też, które prowadzi Caritas 3, chcemy też przygotować, aby stworzyć i przyjąć też dzieci z Ukrainy, które są też obecne tutaj w pobliżu Poznania. Na pewno też myślimy już od dzisiaj intensywnie o tym, by przygotować kursy języka polskiego dla Ukraińców. To jest też taka rzecz, która się pojawiła i która jest na pewno też bardzo potrzebna.
Potrzebna, bardzo ważna, jeżeli te rodziny, te dzieci z matkami mają funkcjonować w tym miejscu, gdzie się znalazły, no to ta komunikacja jest niezmiernie ważna, jak słyszymy, także wsparcie i pomoc dla dzieciaków od tych najmniejszych aż po szkolne. W Żerkowie, bo tam teraz zajrzymy, pomoc świadczona jest w jednym miejscu, w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym. O tym mówi w rozmowie z Rafałem Regulskim burmistrz Żerkowa Michał Surma.
Na dzień wczorajszy, na popołudnie mieliśmy 267 osób. W miejscu mamy możliwość udostępnienia do 300, więc podejrzewam, że jeszcze kilka osób dojdzie. No generalnie u nas mają zapewnione nocleg i 3 posiłki. Też mieliśmy taką zbiórkę zorganizowaną i ludzie oczywiście bardzo dużo rzeczy przynieśli, to ubrania i higiena osobista, chemia, słodycze dla dzieci, także to też jest jakby dodatkowa pomoc i my to udostępniamy im na bieżąco w miarę potrzeb. Jak jest taka potrzeba, to przekazujemy. To są głównie u nas kobiety i dzieci.
Czy wy jesteście przygotowani na to, że te osoby z Ukrainy będą dłużej po prostu u was?
To znaczy tak, no nikt na dzień dzisiejszy chyba nie jest w stanie powiedzieć, jak te osoby długo będą. To jest jedna wielka niewiadoma. No my tutaj wspólnie z panem wojewodą wielkopolskim realizujemy jakby to zadanie. No sytuacja jest rozwojowa, będziemy czekać, jak to wszystko się będzie układało. No my generalnie tak długo, jak będzie trzeba, to będziemy pomagać. Na dzisiaj raczej nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, jak to długo potrwa. Tu mamy porozumienie z panem wojewodą też podpisane i tą podstawę, nocleg i te 3 posiłki, to porozumienie z panem wojewodą są organizowane.
Panie burmistrzu, czy pana zdaniem ta pomoc od mieszkańców, czy ona będzie potrzebna na dłużej?
To znaczy wydaje mi się, że tak, no bo oni no generalnie naszym zadaniem też będzie wszystkich samorządów. Teraz ma być nowa ustawa, która będzie realizowała, określała te zasady o pomocy. No my też będziemy próbować znaleźć pracę dla tych osób, jeżeli one będą chciały, dla tych matek głównie, bo to są kobiety, będą chciały tutaj dłużej zostać. No nie wiadomo, jak ta sytuacja się rozwinie, ale no naszym zadaniem też samorządów będzie organizowanie miejsc w szkołach dla tych dzieci czy w przedszkolu. No a rodzice też ewentualnie głównie mamy, żeby też miały pracę i wtedy będzie jakby to też trochę na innych zasadach.
A czy pan ewentualnie jest spokojny o to, że gdyby od mieszkańców była potrzebna jakaś taka długofalowa pomoc, że oni nie zawiodą?
To znaczy, wydaje mi się, że nie, że naprawdę jest taki pozytywny odbiór tutaj tutaj u nas, no wszędzie w całej Polsce, to nie tylko u nas. Myślę, że jeżeli będziemy czegoś potrzebować i to ogłosimy, to na pewno mieszkańcy pomogą. Na dzień dzisiejszy mamy jakby pełne magazyny i tak naprawdę nawet jak ktoś coś ten, to mówimy, żeby właśnie poczekać, że jak będzie potrzeba później, to wtedy na pewno się odezwiemy.
Empatia, pomoc, fala otwartych dłoni, otwartych rąk, pomoc na granicy, pomoc w miastach, pomoc indywidualna. Państwo jeżdżą samochodami, busami, zawożą pomoc, przywożą tych uchodźców, którzy już mogą gdzieś trafić, chociażby do Poznania, w okolicy Poznania czy po drodze. To wszystko się dzieje, ale dziś pytamy o to, czy jesteśmy gotowi na pomoc uchodźcom z Ukrainy długotrwałą, na pomoc, która będzie trwała miesiące, a może i lata, co jest bardzo prawdopodobne. Czy to wszystko zaczyna być organizowane systemowo, średnio i długoterminowo, żeby tak brzydko możemy powiedzieć, ale tak trzeba myśleć. Czy pomagający indywidualni, czyli państwo także zdają sobie sprawę z tego, czy dopuszczamy już w tej chwili do swojej świadomości, że nie jest to tylko akcja, tylko jest to początek niezbędnych, długich działań na rzecz uchodźców. Wiele rodzin przyjęło Ukraińców pod swój dach, czy zakładają możliwość wspólnego mieszkania przez dłuższy czas. O tym wszystkim chciałbym dzisiaj z państwem porozmawiać. 618-654-654, Radio Poznań, audycja w środku dnia. Już państwo dzwonią, pan Andrzej, pan Marcin, witam panów serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Najpierw pan Andrzej.
Dzień dobry. Ja mam tylko krótkie pytanie. Czy arcybiskup nasz może udostępnić swoje posiadłości i przyjąć kilkanaście osób z Ukrainy?
To rozumiem, że to pytanie do księdza arcybiskupa.
Tak.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Wiemy, że Caritas Archidiecezji Poznańskiej wspiera i organizuje pomoc. To być może będzie okazja wprost zadać to pytanie. Pan Marcin, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja może troszkę inaczej zacznę. Ja się zastanawiam właśnie, bo na Ukrainie też są osoby niepełnosprawne, osoby starsze, takie osoby różne niesamodzielne. I co z tymi osobami? Jakby no, na tą chwilę nie jest w stanie im pomóc.
No w tej tak, chwili, znaczy już...
Nie mówi się o tym, mówi się wiadomo.
Mówi się, ja przynajmniej słyszałem już kilka takich relacji, gdzie organizowano pomoc dla osób niepełnosprawnych, które przyjeżdżały do Polski.
No, to dobrze, że właśnie, ale powinno się więcej o tym mówić, bo jednak te osoby wymagają większej jakby pomocy.
Z pewnością to jest coraz większe wyzwanie, bo tych osób będzie coraz więcej, a wiadomo, jak jest w tej chwili z miejscami.
Ale wracając do tematu, wydaje mi się, że my po prostu poradzimy sobie.
No właśnie, czy to udźwigniemy?
Wszyscy się zjednoczymy i to jest taka siła, że jesteśmy w stanie sobie poradzić.
Bo zdajemy sobie sprawę, że teraz są emocje, teraz jest to otwarte serce, no i że to może teraz trwać i trwać. I mogą pojawić się jakieś, no właśnie, co się może pojawić i czy się pojawi. Pan wierzy w to, że ta mobilizacja to nie jest chwilowa.
Tak, wierzę, że po prostu ludzie są z natury dobrzy, no oprócz Rosjan, bo Rosja to nie kraj, tylko stan umysłu, także...
Wszystkich Rosjan nie wykluczymy, ale no to dziękuję. Na kolejną audycję, na inny problem. Dziękuję serdecznie, to pan Marcin. A teraz pan Stanisław, zapraszam do rozmowy, no i do próby odpowiedzi na pytanie, czy tak jak przed chwileczką usłyszeliśmy, rzeczywiście ta euforia pomocy, bo tak można to powiedzieć, niesamowitego wybuchu chęci pomocy i faktycznego pomagania, czy to pozostanie w nas już nie jako euforia, ale jako taki stały stan wsparcia i pomocy?
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ja jestem przeciwnego zdania. Wydaje mi się, że im ten konflikt będzie dłużej trwał, tym ten entuzjazm będzie mniejszy, tym pomoc będzie mniejsza. Z prostej przyczyny, no po prostu zasoby materialne naszego kraju i naszego społeczeństwa zaczną się po prostu zmniejszać, wyczerpywać. W każdym konflikcie, takim wielkim wydarzeniu, jakie mieliśmy w przeszłości, czy to śmierć papieża, czy katastrofa smoleńska, czy teraz konflikt na granicy, no wszyscy się jednoczymy, opozycja z rządzącymi, wszystko ładnie, pięknie wygląda. Ale jak to zaczyna, że tak powiem, mijać albo dużo trwać, wszystko wraca do starych, że tak powiem, nawyków, do konfliktów i tak dalej, i tak dalej. Ja bym zadał inne pytanie, jak ten konflikt rosyjsko-ukraiński wpłynie na nasze życie, Polaków? Czy my będziemy w stanie egzystować na tym poziomie, na którym egzystujemy dzisiaj, jak ten konflikt trwał rok, tak samo, na tym samym poziomie, czy gorzej? Ja sobie nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj euro kosztuje 5 zł, dlaczego ropa kosztuje 7 zł, skoro złotówka jest dobra, gospodarka ma się dobrze.
O, Przepraszam bardzo, ale panie Stanisławie, sam się pan jakoś rozłączył. No, jedno jest pewne, to właściwie trudno nawet szukać odpowiedzi na pytanie. Jest oczywiste, że taki konflikt na taką skalę wpływa i wpłynie na poziom życia nie tylko Polaków, ale oczywiście zakładając jeszcze tak dużą migrację, to się z pewnością zmieni. Nawet nie tyle pytam o wielkość pomocy materialnej, tylko o to, czy cały czas będziemy w stanie wspierać, pomagać i czy mentalnie będziemy na to przygotowani, czy jesteśmy przygotowani na no, taką długą koegzystencję i na długie, długofalowe, długoterminowe wsparcie tych, których przyjmujemy do naszego kraju. Pan Marcin, pan Ryszard, zapraszam panów do rozmowy. Panie Marcinie? Halo?
Halo, halo, witam.
Panie Marcinie, słucham.
Wydaje mi się, że teraz pomoc ta największa jest potrzebna na początku, z tego względu, że ta fala uchodźców no, jest teraz największa.
Wie pan co? Wpadnę od razu słowo. Przewiduje się, że ta fala może się dwu- lub trzykrotnie powiększyć, nawet nie wiemy ile. W tej chwili, jak wspomniałem wczoraj, przekroczyła służba graniczna rejestrację milionowej osoby, która przeszła przez granicę z Ukrainy do Polski, ale może to będą 2 miliony, może 3 miliony. Tego nie wie nikt. Czyli ta pomoc jeszcze długo będzie potrzebna, ta pierwsza pomoc, ale tym bardziej będzie potrzebny system.
Ta pierwsza pomoc jest, ona jest potrzebna na teraz, tak? Jedzenie, koce i tak dalej, to jest potrzebne na teraz. Natomiast sam system, wydaje mi się, że powinien opierać się przede wszystkim o naukę języka polskiego.
I tu już mamy pozytywne informacje także z Poznania. I szkoły, i Caritas, i wszyscy myślą o tym, żeby przede wszystkim no, dzieci małe objąć już tym no, integracyjnym tak, działaniem, prawda, żeby ten kontakt był.
Tak. Mhm. To dużo osób z Ukrainy, podejrzewam, że część osób wróci z powrotem, część zostanie. Duża część się przesunie dalej na zachodnią część Europy, bo akurat byłem wczoraj w Berlinie, byłem w Hanowerze i widziałem, że jest też dużo ukraińskich numerów, samochodów z ukraińskimi numerami. Natomiast uważam, że tak, przede wszystkim powinna być nauka języka polskiego, to jest jedno, i aktywne poszukiwanie pracy. Ja pomagałem tutaj paru rodzinom ukraińskim znaleźć zakwaterowanie i oni mieli problem, że potrzebowali to zakwaterowanie na 3-4 dni, tak żeby w cudzysłowie się ogarnąć na miejscu. Mhm. I wszyscy deklarowali chęć pracy, tak, od początku. Problemem była bariera językowa. Tak?
Jest jeszcze jeden problem, albo i dwa. W tej chwili głównie są to kobiety z dziećmi, a więc miejsce dla dzieci i opieka dla nich, no i potem praca dla pań, ale też brak mężczyzn do pracy, wielu z nich wyjeżdża. I tu już wiem, że polskie firmy zgłaszają pewne problemy i obawy, że zaczynają mieć kłopoty z zatrudnieniem, no bo wiadomo, mężczyźni w wielkiej liczbie wyjeżdżają z powrotem na Ukrainę.
No tak, to jest problem, że powiedzmy firmy budowlane mają problem z brakiem pracowników, ale gastronomia czy te inne branże, podejrzewam, że to będzie duży zastrzyk pracowników, których jest brak w niektórych branżach. Także moim zdaniem przede wszystkim nauka języka polskiego i poszukiwanie, czy jakaś tam właśnie organizacja w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, bo z tymi Ukraińcami, z którymi ja miałem do czynienia teraz, a miałem z wieloma, wszyscy deklarowali, powiedzmy, po paru dniach gdzieś tam aklimatyzacji, od razu chęć jakiejś pracy i ten, mimo że chęć, część będzie chciała wracać, ale na te parę miesięcy przynajmniej jakąś pracę, tak żeby po prostu, po pierwsze być niezależnym finansowo, żeby tutaj sobie dać radę w takich podstawowych kwestiach, a po drugie też, żeby no, zapomnieć o tych sprawach.
Tak, siedzieć, zakładać ręce i bez pracy chyba byłoby najciężej, więc ta praca jest niezwykle ważna z wielu względów. Bardzo dziękuję, panie Marcinie.
Także myślę, że ta liczba uchodźców, część zostanie i część w zdecydowanym stopniu pomoże firmom polskim w tych branżach, gdzie jest brak pracowników, tak?
Zobaczymy. Trudno nawet przewidzieć, jak to będzie wyglądało, ale jest, jak słyszę w państwa głosach, no pan Stanisław nieco inaczej spojrzał na to. I te obawy też są, że utrzymamy ten poziom empatii. Może nie poziom materialnej pomocy, jeżeli te miliony będą napływały, ale wsparcia tak. Oby. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard, witam pana serdecznie.
Dzień dobry. Niech pan zobaczy. Ja naprawdę jest mi żal tych ludzi i to wszystko. Oni tu napływają i nie oszukujmy się, że oni odpłyną. Oni zostaną, bo z tej Ukrainy nikt nie zostanie. Wszyscy będą patrzeć, wszyscy tak. My jako Polska, mały kraj, znowu się
no, jakoby nie taki mały.
Za mało wychylamy, za bardzo się wychylamy, no bo wiadomo, nasz mały człowieczek Kaczyński, on ma po prostu on ma do Putina żal za 2010 rok. Ja panu coś powiem. I on będzie teraz robił wszystko, żeby im tam po prostu jak
panie Ryszardzie, ale odbiegamy tak naprawdę zupełnie tak, w tej chwili ale, od treści tak. naszej rozmowy. Ja bym bardzo prosił, bo różne i polityczne aspekty na pewno i pojawiają się i będą pojawiały w naszej audycji. Tak. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy nas stać na to, żeby...
Chwileczkę.
Czy nas stać na to mentalnie, żeby wspierać ludzi, którzy do nas przychodzą. I czy to się skończy, czy jednak będziemy w stanie ich wspierać?
To niech pan zobaczy, co się dzieje z cenami, to wszystko i ludzie przestaną pomagać w końcu, bo ich dopadnie. Mało tego. Ja bym proponował, żeby pan chociaż zrobił jeden dzień przerwy od wojny na Ukrainie i zrobił o naszym podwórku program o typowym polskim ładzie, jak dotyka małych przedsiębiorców. A nie żyjmy tylko
panie
Ukrainą.
Gdyby,
zacznijmy żyć Polską też.
Jak najbardziej. To absolutnie jest to niezwykle ważne i stąd to dzisiejsze pytanie. Dziękuję panie Ryszardzie. Stąd to dzisiejsze pytanie. Na ile jesteśmy w stanie trwać w sytuacji no, takiego wsparcia i empatycznego podejścia i na ile to, co się dzieje wokół nas, także gospodarczo, może nam no, w tym przeszkodzić. A może nie będzie przeszkodą. Może to, co mamy w głowie i w sercach jest najważniejsze. Nie mówimy teraz nawet o tym poziomie pomocy, która będzie dalej świadczona, bo wiadomo, że im więcej uchodźców, tym trudniej będzie z finansami. Pytamy o to, czy jesteśmy gotowi na pomoc już nie tylko instytucjonalnie, ale czy ci wszyscy, którzy wyciągają dzisiaj rękę z pomocą dla Ukraińców, ci, którzy przyjmują ich po swoje dachy, zdają sobie sprawę z tego i rozważają to, że to nie jest na dziś i na jutro, na tydzień, może nie na miesiąc, ani na dwa, tylko na dłużej. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry. No więc ja tak myślałem początkowo, że Putin, jego postępowanie to jest jakiś nienasycony władzą szaleniec kompletnie. A teraz zaczynam w tym widzieć ręce i nogi. To znaczy próbuję sobie zagrać Ukrainę, zabrać, o czym zawsze marzyłem, tak?
Marzył?
Mhm. On marzył tak, że jakby to do tego celu idzie. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że
będzie eksodus.
Za tym pójdzie wycinięcie ludzi, co doprowadzi do osłabienia mentalnego i finansowego Polski, co doprowadzić może, ale nie musi, za rok, półtora, dwa do skłócenia na jednym terenie, czyli na terenie Polski z Ukraińcami, ponieważ jeśli już tam słyszymy, że z dostępem do służby zdrowia i tak dalej i ze wszystkim, ja takie głosy słyszę, ja go nie podzielam, że mają pierwszeństwo i w ogóle i wszystko mają za darmo i już ludzie zaczynają, niektórzy, podnosić głos.
To podkreślaliśmy, to specjaliści podkreślali, przepraszam bardzo, i na naszej antenie również w audycjach i to państwo wiedzą sami, kto analizuje i obserwuje rzeczywistość, że z pewnością bardzo dużo takich głosów antagonizujących to będą te głosy, które będą prowokowane, wiadomo, przez tych rosyjskich troli. A wiemy, że jest to system stworzony no, niesamowicie sprawnie przez Rosję.
Ale ja panu powiem, redaktorze, że ja mam też znajomych, którzy trolami ruskimi nie są i bardzo mają takie właśnie czysto ekonomiczne na to spojrzenie, czy nas na to stać, a dlaczego, jeżeli ja...
Trudno unikać takich spojrzeń, ja tylko mówię o tym...
20 lat płaciłem na fundusz, to dlaczego teraz i nie mogłem się dostać 5 lat na operację, bo COVID? Już się takie głosy podnoszą, ja tego nie podzielam kompletnie.
Choć oczywiste są to obawy, to mogą być obawy, prawda?
Życzyłbym sobie, żebyśmy wytrwali. Ekonomicznie uważam, że nie, bo nie jesteśmy Szwajcarią, tylko Polską.
No to jest pytanie też od, czy będzie wsparcie międzynarodowe, czy jakie ono będzie, no jest
myślę,
zapowiedź.
Że nie. Myślę, że nie, że Polska zostanie mocno z tym sama, że będzie się ekonomicznie borykać, a jeżeli o kondycję naszą mentalną chodzi, to są tylko dwie drogi i trzeciej nie ma. Albo w tym wszystkim wytrwamy i ci, którzy tak najbardziej się obawiają, z tymi zaciśniętymi zębami wytrwają, albo no dojdzie do destabilizacji naszego kraju, a co dalej może być, to możemy sobie tylko wyobrazić, jeżeli to rzeczywiście jest plan, a nie zachowanie szaleńca, tak? Zdestabilizowany kraj jest bardzo łatwo zająć po prostu.
No, dlatego też trzeba mieć to z tyłu głowy cały czas i mimo jak najbardziej słusznie pojawiających się obaw, bo trudno, żebyśmy nie mieli obaw.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. O nasz los, los naszych rodzin. To musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wszelakie podsycanie antagonizmów, czy antagonizowanie, stwarzanie problemów, wiadomo komu i czemu służy. Pan Arek, witam pana serdecznie.
Witam, dzień dobry. Ach, tutaj w bardzo ciężkiej sytuacji jesteśmy, wiadomo, chce się pomóc jak największej liczbie osób. Sam ostatnio jechałem z Warszawy, z Poznania do Warszawy, z Warszawy do Poznania. Widziałem, co się dzieje, widziałem ten spontan tych ludzi, te autokary. Jest to takie troszeczkę przygnębiające.
Nawet bardzo.
Bardzo, tak. I po prostu tutaj no boję się tylko jednego, jak już tak troszeczkę to wszystko padnie, czy, bo już się pojawiają sygnały, dlaczego oni tyle mają, a my nie.
Ale co mają?
No, chociażby nawet tą opiekę. Tutaj się mówi o wszelakiej opiece. Aczkolwiek, no,
jest takie jedno zdanie powtarzane przez tych, którzy odpowiadają na wątpliwości. Ja tylko zacytuję to zdanie. Mhm. Zastanów się, jeżeli Polska, czy ty, Polaku, pomagasz komuś, kto ucieka przed wojną i zostawił tam wszystko, zabrał być może jedną walizkę z podręcznymi rzeczami, jaką pomoc ty chciałbyś otrzymać w kraju, do którego trafiłeś? I tu właściwie no, tyle mogę powiedzieć.
Zgadza się, panie dyrektorze, jest to bardzo mądre słowo, które gdzieś powinno ujrzeć światło dzienne i wszyscy sobie powinni to sobie powtarzać. Uważam, że jak tylko możemy, pomagajmy, a będziemy się martwić potem. Może to tak troszeczkę brzmi, no trochę głupio, no dobrze, ale jak to się mówi, po burzy zawsze przychodzi słońce i tego się trzymajmy.
Dziękuję bardzo. No i gdzieś tam z tyłu głowy też mamy nadzieję i liczymy na to, że tak będzie, że instytucjonalnie zostanie tak przygotowane i tak zorganizowane, no, żeby to wszystko miało, jak to mówił któryś ze słuchaczy, ręce i nogi, żeby to organizacyjnie było przez służby i lokalne, gminne, miejskie i państwowe opanowane i zorganizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pomagają większe, pomagają mniejsze miejscowości, większe i mniejsze instytucje, grupy ludzi zorganizowanych bardziej czy też mniej, no na przykład w Nykielce. W takiej niedalekiej od Poznania wsi mieszkanka wsi Hanna Mamzer twierdzi, że Ukraińcy nie chcą biernie otrzymywać pomoc. Nie chcą siedzieć i czekać na pomoc. W schronisku młodzieżowym w Nykielce jest tam około 10-12 osób.
Myślę, że to zaczyna też działać w drugą stronę, to znaczy no, nasi goście zaczynają się jakby włączać w społeczność, bo zaczynają tu podejmować prace dorywcze, jakieś takie, no wiadomo, to są drobne rzeczy, ale jednak to jest już taki rodzaj zaangażowania, przejmowania też odpowiedzialności za siebie i no, liczymy, że jeżeli to by miało się w tą stronę rozwijać, to chyba będą państwo bezpieczni. Tym bardziej, że właśnie mamy takie różne oferty pracy, zatrudnienia. Na pewno dla matek z dziećmi to jest no, trudniejsze i wyzwanie większe, ale te osoby, które mogą, no to podejmują różne działania, także to jest bardzo fajne. No,
można powiedzieć, że wobec tego w takich zachowaniach nadzieja, a one są deklarowane i są nie tylko deklarowane, ale dochodzi do nich i są oczekiwane ze strony uchodźców, żeby znaleźć pracę, to może jest droga, która pomoże i ułatwi to wsparcie, które będzie trwało no długo, miesiącami, może i dłużej. Panie Marku, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. No, panie redaktorze, Polska zawsze potrafi się zmobilizować i Polacy w takich momentach. Natomiast, no, tak jak było mówione, na dłuższą metę uważam, że to może być ciężkie i dla rodaków, no i dla naszego rządu. I mam pytanie teraz takie, może, no na pewno na miejscu. Jak określić ten cynizm Unii Europejskiej, która wielce krzyczą w tej chwili, że oni pomagą, stoją, że Polska pomaga, a nadal blokują nam pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. No to jest masakryczne, cyniczne i no nie do pomyślenia.
Ja myślę, że ten temat wróci i będziemy też na te tematy dyskutować i dyskutujemy zresztą, natomiast pan powiedział, że z pewnością będzie ciężko. Tak, będzie ciężko, będzie coraz ciężej w wielu obszarach. także ekonomicznym, ale także tym, jakby to powiedzieć, no, w tym obszarze zachowań, więc psychologia, to wszystko jest niezmiernie ważne, no bo po tym czasie euforycznego wsparcia, pomocy, tego wylania się empatii, no dojdzie do takiej chwili zmęczenia. No i czy tak, dzisiaj się wejdzie, na to, i czy dzisiaj się na to przygotowujemy, bo to zależy od tego, czy mamy już dzisiaj świadomość tego, że zaczęło się coś, co będzie trwało i że musimy zbierać siły, jak to mówi policja, także siły i środki. Środki również tak rozkładać, żeby starczyło na dłużej.
Tak, musimy pomyśleć o tym, żeby to, bo to na pewno nie skończy się za tydzień, za dwa. Będzie to trwało. Uważam, bo sam mam, zaproponowałem znajomym z Kijowa udostępnienie miejsca u siebie. Natomiast no, pan Sara walczy, a jego partnerka Żenia powiedziała, że jakby wszyscy z Ukrainy wyjechali, to kto by bronił ojczyzny. Więc no, podziwiam tych ludzi, ale przyjmujmy ile możemy, wytrzymujmy i przyjmujmy ich do siebie, starajmy się im pomóc, bo jesteśmy ewenementem w skali świata, że nie ma tych ośrodków dla uchodźców, wszystkich
obozów, mających tysiące, dziesiątki tysięcy. No tak, i oby ich nie było, bo ten eksodus trwa i być może jeszcze milion, być może jeszcze dwa. To nie chodzi o to, żeby się straszyć, ale żeby sobie tę świadomość jednak, żeby świadomości jednak nie oszukiwać i żeby przygotować się na to, że łatwo być nie musi i łatwo pewnie nie będzie.
Tak, jestem całym sercem z Ukrainą, jestem całym sercem z rodakami, którzy dają z siebie wszystko i niech to trwa jak najdłużej, żeby to powietrze nie zeszło i żeby ta pomoc przestała płynąć.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Marek, z pewnością bardzo dużo, ogrom tego, co się dzieje, to jest praca każdego pojedynczego wolontariusza, każdego, kto chce wesprzeć, kto daje pieniądze, użycza samochodu, zawozi rzeczy, ofiaruje rzeczy, daje nocleg, no ale z pewnością bez systemowego rozwiązania trudno będzie mówić o jakiejś stabilizacji i długotrwałej, rozsądnej pomocy. Pomoc trwa i jest planowana na dłużej już w wielu miejscach. O tym mówi na przykład Paweł Wawrzyniak, doświadczony społecznik, który działał w Stowarzyszeniu Pomoc na Dłoń w Śremie. To stowarzyszenie także organizuje zbiórki dla Ukrainy.
Przez cały zeszły tydzień było uzbierane ponad 30 ton wszelakiej pomocy, żywne artykuły żywnościowe, artykuły chemii gospodarczej, artykuły opatrunkowe. Natomiast nie kończymy na tym. Staramy się to właśnie traktować długofalowo. I oprócz, wiadomo, zbiórki materialnej, która, wiadomo, w tej chwili jest to na fali, ale też oczywiście oprócz tego zbieramy środki finansowe i je będziemy wykorzystać w późniejszym czasie właśnie na zakup konkretnych materiałów, te, które nam będą stowarzyszenia współpracujące z Ukrainy wskazywały za najbardziej potrzebne. Na przykład teraz w następnym tygodniu będą to materiały opatrunkowe.
I jeszcze jedno pytanie. Do człowieka, który od lat angażuje się w działania charytatywne, co zrobić ze swoją psychiką, żeby nam nie spowszedniała ta przecież krańcowa sytuacja, w jakiej znaleźli się Ukraińcy i żebyśmy rzeczywiście tę wrażliwość potrafili im okazywać tak długo, jak to będzie potrzebne?
Jak ze wszystkim trzeba dziś znaleźć jakąś równowagę, czyli nie można 24 godziny na dobę żyć tylko i wyłącznie tym. No musimy robić, musimy żyć i jednocześnie też mieć tą empatię, pomagać. Nie próbować, aż to już nie zależy do końca od nas. No to jednak to już są działania na wyższym szczeblu władz i tak dalej. To już oni będą decydować, jak to długo potrwa.
No właśnie, bez tej także odgórnej organizacji, to co oddolne, choć to podstawa i niezwykle ważne w tym codziennym życiu i codziennym wsparciu dla uchodźców, to bez tej systemowej organizacji się nie da. Czy jesteśmy my mentalnie przygotowani na to i czy zdajemy sobie sprawę, że rozpoczęła się długa, długa, długa droga do normalności, przede wszystkim dla Ukraińców, ale także długa droga takiego wspólnego trwania tutaj u nas, na naszej polskiej ziemi. Halo, dzień dobry.
Dzień Pan dobry, Bartek? Dzień dobry. Tak jest. Pierwszy raz mi się udało do Państwa dodzwonić, aczkolwiek Radia Poznań słucham już chyba od, nie chcę powiedzieć, 15-20 lat.
Witamy Pana po raz pierwszy na antenie.
Bardzo mi miło. Dzwonię w tej sprawie, ponieważ mam u siebie właśnie dwie uciekinierki wraz z potomstwem i chciałbym się odnieść bezpośrednio do tego pytania. Mhm. Uważam, że tutaj trzeba sięgnąć do historii Polski, do naszej historii. Jesteśmy narodem, który naprawdę przeszedł w historii mnóstwo rzeczy, wiele perturbacji, rozbiorów, wojen. I uważam, że odpowiadając na to pytanie, ja jestem całkowicie spokojny, że my jako naród damy radę. Damy radę. Myślę, że inne narody, które są mniej doświadczone albo mają jak gdyby inne doświadczenia, mogłyby sobie z tym nie dać rady. Natomiast my jako Polacy z takim dorobkiem historycznym, jaki mamy, myślę, że spokojnie damy sobie radę. Trzeba tylko jak gdyby naród bardziej zmobilizować jeszcze do tej pomocy i jest to do zrobienia.
Te doświadczenia, które jednak nie są doświadczeniem najmłodszych pokoleń, pan twierdzi, że one gdzieś w nas tkwią, że one są naszym dziedzictwem, tak? I że to sprawi, że damy radę, mówiąc krótko, bo to przecież trudny czas przed nami, nie można tego ukrywać.
Nie można tego ukrywać, nie wiadomo jak to długo potrwa, to jest bardzo cenna uwaga.
Pan przyjął pod swój dach dwie panie, dwie dziewczyny z dziećmi. Proszę powiedzieć, czy pan też sobie zdaje sprawę albo zakłada, że to może trwać naprawdę długo, jeśli pan na to zdecydował, czy jak będzie okazja znalezienia miejsca, nie wiem, mieszkania, czy też jakiejś pomocy rządowej, czy samorządowej, no to wówczas podpowie pan, pomoże dziewczynom, żeby się przeprowadziły.
Wie pan, ja powiem tak.
Jak pan to myśli o tym dzisiaj?
Okej. Ja w ogóle je przyjąłem z planem takim, że będę je się starał jak gdyby zasymilować ze społeczeństwem. I to jest jak gdyby mój plan docelowy, jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie tutaj. Mhm. Oczywiście scenariusze mogą być różne, bo one mogą wrócić na tą Ukrainę, kiedy na przykład by się jakoś ten problem, ogólnie ten konflikt by zakończył w jakiś sposób, tak? Ale może być też taki scenariusz, że będzie to drugi Afganistan dla Rosji i możliwe, że ta okupacja będzie trwała w nieskończoność tak zwaną i wtedy one pewnie będą musiały tutaj zacząć funkcjonować normalnie w naszym społeczeństwie.
I dlatego pan założył, że od początku powinno to być takie działanie, które będzie służyło tej integracji i asymilacji, tak?
Oczywiście. I dlatego tutaj bardzo szybko u nas na przykład zadziałano w szkole lokalnej. Dzisiaj jest chyba o 10:00, było już zebranie dla matek Ukrainek w sprawie jak gdyby poddania edukacji potomstwa. Potomstwo ma się po prostu pojawić w szkole tutaj polskiej i ma być prowadzona edukacja dla nich, nie? Także to ja widzę, że wie pan... Tak mi się wydaje, że oczywiście jest ten hura optymizm, tak, bo teraz się to wszystko robi tak na hura, ale to my jednak Polacy, to są doświadczenia, wie pan, ja jestem z pokolenia tutaj, które liznęło trochę komunizmu jeszcze, tak, to mamy te doświadczenia z tą okupacją, z tym wszystkim i tak dalej, to też nie trafiło na nie chcę mówić byle jaki naród, tak, ale to nie trafiło na...
Tak, nie od tej strony patrzmy. Trafiło na grunt jakoś historycznie, tak, mentalnie przygotowany. Moralnie, daj Panie Boże.
Tak, uważam.
Raz wrócę do tego pytania, które zadam chyba po raz trzeci. Czy pan zakłada, że te panie z dziećmi mogą u pana mieszkać miesiąc, dwa, pół roku, rok, dwa lata? Czy pan się z tym liczy? Czy sądzi pan, że uda się tak zorganizować, że one znajdą lokum, znajdą mieszkanie, znajdą pracę?
Zakładam, że w ciągu miesiąca, dwóch na pewno znajdą pracę. Co do ich wyprowadzki ode mnie, trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało dalej, ale powiem panu, że w ekstremalnej sytuacji jestem przygotowany nawet na ich bytność rzędu pół roku i może roku u mnie.
Warto patrzeć jednak do przodu, tak, oprócz optymizmu, to jest odruch serca niezwykle ważny, jak widzimy, bo na tym się opiera całe to działanie, to i rozum jest niezbędny i planowanie. Bardzo panu dziękuję za to, co pan nam powiedział i za pańskie doświadczenie. I jeszcze pan Krzysztof.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No ja też tutaj planuję kogoś przyjąć, ale byłem w 93 roku w Sylwestra w Austrii i tam taki 70-letni Austriak, rozmawialiśmy z nim, zaczął płakać i mówił, że w Austrii dużo jest nazistów i ci naziści przenieśli się też do Ukrainy. I może to też stworzyć takie, no, dla nas problem, bo oni też mogą tu przyjść na liści do nas. Także możemy się też z tym zrobić duży problem, jeżeli nie będzie weryfikacji na granicy. Takich prostych, spokojnych ludzi tak przyjmować jak najbardziej. Także...
Czy gdzieś tam te niektóre obawy, niektóre nurty cały czas są? Dziękuję panu serdecznie.
Proszę bardzo.
Mówimy dzisiaj o pomocy na dłuższą metę i przede wszystkim o budowaniu świadomości, że jest to bardzo długi i trudny czas, który nas czeka. Na dłuższą metę najważniejsza będzie, choć nie w tej chwili jeszcze, bo w tej chwili uchodźcy cały czas pojawiają się i będą się jeszcze pojawiali długo. Przypomnę, wczoraj już mieliśmy ponad milion tych, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską, uciekających przed wojną. Ale na dłuższą metę na pewno najważniejsze może się okazać nie tylko pomoc materialna, albo nie tyle pomoc materialna, ta rzeczowa, ale także finansowa, zorganizowana dla tych, którzy zostali także na miejscu w Ukrainie. Wiemy, jak tam wygląda życie. Pieniądze już teraz zbiera Polska Misja Medyczna, która kupuje za nie sprzęt medyczny i środki opatrunkowe dla ukraińskich szpitali. Na razie nie wysyła tam personelu medycznego, ale taka potrzeba też może się pojawić. O tym mówi Małgorzata Ulasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej.
Ważne, by pomoc była celowa, skoordynowana i przede wszystkim odpowiedziała na potrzeby ludzi, którym chcemy pomóc, więc należy przede wszystkim mieć rozpoznanie potrzeb beneficjentów, tak my nazywamy osoby, którym pomagamy, czyli wiedzieć, czego potrzebują, w jakich ilościach potrzebują, gdzie to dostarczyć, ponieważ nie pracujemy w chaosie. Pracujemy w sposób zorganizowany, strukturalny, zaplanowany i to jest bardzo ważne, aby te działania były skoordynowane i kontrolowane. Bardzo ważne są dla nas oczywiście odruchy serca. To jest bezcenne, że ludzie chcą pomóc i że jest taki niesamowity społeczny zryw, ale pamiętajmy, że ta pomoc naprawdę musi mieć sens i musi być pomocą.
Wszystko musi się więc opierać coraz bardziej na planowaniu. Ukraińcy, którzy docierają do Wielkopolski, nocleg znajdują w tej chwili w hotelach, pensjonatach, ośrodkach. Nie mówię już oczywiście o tych wszystkich miejscach, gdzie pod dachem mieszkańców zaproszeni przez nich znaleźli nocleg. Tam wszędzie, w tych hotelach, pensjonatach, ośrodkach, za utrzymanie płaci państwo. Słyszymy, że jest także wsparcie dla tych, którzy przyjęli pod swój dach. Wiele uchodźców trafiło bowiem do polskich rodzin. Jeżeli pomoc będzie długofalowa, to pojawi się pytanie, kto poniesie koszty utrzymania ukraińskich rodzin w prywatnych domach czy mieszkaniach, jeżeli to rzeczywiście będzie długotrwałe. Na razie jednak takich pytań prawie nie ma, albo jest ich bardzo mało, mówi ksiądz Marcin Janecki, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Powiem szczerze, rzadko się pojawiają, bo pewnie to są jeszcze też takie pierwsze godziny, pierwsze dni przyjmowania też tych gości, ale w takiej perspektywie dalszej trzeba o tym myśleć, prawda? To w jaki sposób pomóc. No właśnie pewnie tą odpowiedzią na te pytania jest to, co powiedziałem, że szukanie miejsc pracy i przygotowywanie ofert pracy, aby rzeczywiście ci ludzie mogli jakieś zajęcie podjąć, które pomoże im też się utrzymać. To jest też związane na pewno mocno.
Planowanie, także naszych codziennych działań i świadomość tego, że musimy przygotować się na długie wsparcie i świadomość tego, że życie to ekonomiczne, od tej ekonomicznej strony też nie będzie wcale łatwe, bo widzimy, co się dzieje, a to w związku z konfliktem, który trwa. Wszystko zależy od nas? Niby nie wszystko, ale jak dużo? Państwo sami odpowiedzą po tych głosach, które słyszeliśmy. Nadziei sporo w sercu. www.radiopoznań.fm, tam Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo za Państwa udział i głosy. Mariusz Siuda realizuje program, Tomasz Jędraszczak. Kłaniam się. Do usłyszenia.